dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was naprawdę szokującą sprawę. Przynajmniej ja o niej wcześniej nie słyszałam, dopiero gdzieś przeglądając internet w poszukiwaniu bardziej, powiedzmy, dramatycznych spraw, natrafiłam na nią i pomyślałam, że muszę o niej opowiedzieć. Jeżeli podobał Wam się odcinek Gang Sadystycznych Gwałcicieli, to ten też Wam się spodoba. O ile oczywiście mogę mówić w kategoriach podobania się, ale liczę, że wiecie, o co mi chodzi. Zanim jednak przejdę do szczegółów i do dzisiejszej historii, standardowo chciałam podziękować Jankowi, który pomaga mi przy dzisiejszej obróbce oraz, nie wiem co tu się stało, ale przybyło mi w ostatnim tygodniu 4 nowych patronów. Więc bardzo dziękuję Joannie, Annie, Ewelinie i Katarzynie. Bardzo mi miło, że postanowiłyście wesprzeć moje działania. Ponieważ nagrywam to całkiem na świeżo, bo nagrywam to w piątek, wydarzyło się dzisiaj coś bardzo fajnego i chciałabym się przy okazji Wam pochwalić. Otóż Andy Radio opublikowało ranking najchętniej słuchanych podcastów prowadzonych przez kobiety i jestem na 6 miejscu. I oczywiście to jest Wasza zasługa, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. I już tak na ostatniej prostej mam dla Was małe ogłoszenie. Otóż w tym tygodniu opublikowałam nową stronę dla kryminalnych historii, kryminalnehistorie.com, gdzie znajdziecie najnowsze odcinki i różnego rodzaju informacje. Zapraszam Was serdecznie do zajrzenia i dowiedzenia się czegoś więcej o kryminalnych historiach od kuchni. A ja tymczasem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. W 2001 roku Catherine Knight została skazana na dożywocie jako pierwsza kobieta w Australii. Nigdy nie zostanie już wypuszczona. Co takiego zrobiła i jak to się stało, że do tego doszło, posłuchacie w dzisiejszej historii. W 1940 roku Jack Rowan przybył z Irlandii do Aberdeen. Następnie ożenił się tam z Barbarą, a łącznie doczekali się 4 synów. Wydawało się, że to spokojna i szczęśliwa rodzina, jednak tę sielankę przerwał pewien skandal. Otóż Barbara wdała się w romans z Keenem Knightem. W efekcie na świat przyszła ich 4 dzieci, 2 chłopców i 2 dziewczynki. Wśród nich była Catherine Mary Knight, urodzona 24 października 1955 roku. A wraz z nią przyszła na świat jej siostra bliźniaczka, Joy, pół godziny przed nią. Dla mieszkańców Nowej Południowej Walii było to bardzo wstrząsające, bo miasto, w którym żyła rodzina, było dosyć konserwatywne. W efekcie rodzina dosyć często się przeprowadzała, ciężko też pracowała i próbowała jakoś związać koniec z końcem. Trudną sytuację rodziny pogorszył także fakt, że kiedy Catherine i Joy były jeszcze niemowlakami, zmarł pierwszy mąż ich mamy. W efekcie Barbara została sama z 8 dzieci. Ciągłe przeprowadzki oznaczały też ciągłą zmianę szkoły. Dziewczynki nie za bardzo potrafiły odnaleźć się w tej sytuacji, nie nawiązywały kontaktu z rówieśnikami, właściwie miały głównie siebie, nie miały żadnych przyjaciół. Do tego w ich domu nie działo się zbyt dobrze. Barbara i Ken dosyć często się kłócili. Dochodziło także do aktów przemocy. Mężczyzna bił kobietę, gdy ta odmawiała mu seksu. Nie interesowało go, czy kobieta ma na to ochotę i gdy tylko on miał taką ochotę, po prostu ją brał siłą i nie przejmował się także tym, czy widzą to jego dzieci, czy nie. W rezultacie Catherine dosyć często zdarzało się być świadkiem tego typu przemocy. W późniejszych latach Catherine zezna także, że również ona była wykorzystywana seksualnie i znęcano się nad nią psychicznie. Jednak nie zostało to nigdy potwierdzone. W pewnym momencie dziewczynce, już dorastającej nastolatce, zaszła jakaś przemiana. Zrozumiała, że nic dobrego jej nie czeka, że musi zmienić swoje podejście i zacząć walczyć. Tylko, że jednak wciąż była dzieckiem i nie umiała się obronić. Zaczęła więc od najprostszej rzeczy, jaką mogła zrobić, czyli zaczęła się zamykać w sobie, chowała wszystkie emocje. Dorastała też z ogromnym poczuciem strachu, który w efekcie musiała gdzieś wyładować, jakoś pozbyć się tych wszystkich emocji i wkrótce zaczęła to robić w szkole. Była tam dobrze znana ze swojej wybuchowości. Jeden z jej kolegów z klasy był kiedyś świadkiem, jak kłóciła się ze swoją siostrą Joy i w efekcie dosyć mocno się pobiły. A biły się o to, która która z nich wróci do domu na rowerze. Wydawałoby się, że to dosyć błaha sprawa, jednak dziewczynki ciągnęły się za włosy, uderzały, krzyczały, a nawet płakały. Do tego używały także pięści. Jako 15-latka Catherine zakończyła swoją edukację i opuściła liceum. Mimo tego ledwo co umiała czytać i pisać. Tak naprawdę te wszystkie lata wcale nie poświęcała na edukację, więc nie miała potrzebnego wykształcenia, które zapewniłoby jej jakąś lepiej płatną pracę. Ale jej to nie przeszkadzało, bo od 12 roku życia miała jedno marzenie. Chciała pracować tam, gdzie jej bracia i ojciec, a dokładniej zostać rzeźnikiem. I jako 16-latka spełniła swoje marzenie. Dokonywała setki rozbiorów zwierząt dziennie. Była świadkiem cierpienia wielu zwierząt. Patrzyła na to każdego dnia i się realizowała. Według niej najlepszą częścią jej pracy było to, że miała swój zestaw noży. Było w tym coś przerażającego, jak uwielbiała swoją pracę. Inni po prostu przychodzili, robili swoje i wychodzili. A ona wydawała się zafascynowana tym miejscem. Uwielbiała też obserwować, jak krew uchodzi ze zwierząt. Z dnia na dzień rosła w niej fascynacja śmiercią. To właśnie w tym czasie zaczęła fantazjować o zabijaniu ludzi. Jednak w tym momencie jej praca dawała jej wystarczająco dużo wrażeń i nie musiała tych fantazji realizować. Czerpała także satysfakcję ze strachu ludzi, którzy obserwowali ją przy pracy. Czuła wtedy władzę i że kontroluje całą sytuację. Gdy nie była w pracy, to włóczyła się całymi dniami ze swoim nowym kolegą, który wkrótce stał się jej pierwszym chłopakiem. David Khalid, lepiej znany jako Krótki Khalid, był niewysokim chłopakiem, niższym od Catherine, z problemami z alkoholem. Ich relacje można by określić jako taką szaloną. Wszystko wskazywało też na to, że Dave stał się pierwszym seksualnym partnerem kobiety. Seks stał się także ważnym elementem ich życia, ale do tego dochodziło bicie na umór. Ich relacja była w związku z tym dosyć wybuchowa. Pojawiały się też różnego rodzaju zatargi, czasami przemoc. Mimo wszystko, pewnego dnia mężczyzna postanowił oświadczyć się Catherine. Już w noc poślubną doszło do pierwszej dziwnej sytuacji. Otóż gdy mężczyzna obudził się w środku nocy, zauważył, że ma nad sobą Catherine, która właśnie go dusi. Kobieta była w furii, że nie odbyli 5 stosunków pod rząd. Krzyczała, że jej rodzice w noc poślubną uprawiali seks 5 razy, więc dla niej była to norma. A tej nocy doszło tylko do 2 stosunków, więc postanowiła go zabić. Na szczęście jej się to nie udało. Dave jakoś ją uspokoił i skończyło się bez większych obrażeń. Ostatecznie Dave zmarł na atak serca w 2007 roku. Po tej dosyć kontrowersyjnej nocy poślubnej para postanowiła zamieszkać razem w Aberdeen, a na kilka miesięcy zamieszkała z nimi także siostra Dave'a. Według jej opowieści na pierwszy rzut oka Catherine wydawała się być bardzo sympatyczna, taka kochająca, gościnna, a nawet czarująca. Miały całkiem dobry kontakt. Jednak to, co było dosyć zaskakujące w kobiecie, to, że w jednej chwili potrafił jej się zmienić nastrój i potrafiła wybuchnąć. I nigdy nie wiadomo było, kiedy to się stanie. W jednej chwili potrafiła być naprawdę szczęśliwa, by potem pojawiła się w niej jakaś wściekłość. A do jej wściekłości dochodziła jej siła. Bo kobieta była całkiem silna i gdyby chciała, potrafiłaby unieść swojego męża i rzucić nim przez cały pokój. Im bliżej poznawało się Catherine, tym większa była szansa na to, że zacznie komuś grozić. Miała też zawsze ze sobą swój komplet noży i dosyć często używała ich jako takiej groźby, straszyła nimi i ostrzegała innych, żeby byli jej posłuszni, bo inaczej pokaże im, gdzie ich miejsce. Również Dave ostrzegał swoich bliskich, by broń Boże jej nie wkurzali, bo gdy ona ma pod ręką te noże, to oni nawet nie zdążą uciec. 20 urodziny Catherine zachodzi w ciążę. Jednak w tym czasie zaczyna też podejrzewać, że jej mąż ją zdradza i że znalazł sobie nową dziewczynę. I faktycznie, w tym czasie mężczyzna nie był najwierniejszym mężem. 11 maja 1976 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko Catherine, dziewczynka, którą nazywa Melissa. Już 6 tygodni później Catherine ma zatarg ze swoim mężem i próbuje go dźgnąć butelką rozbitą, taką butelką po piwie, którą gdzieś po drodze tłucze tak, żeby mogła zaatakować swojego męża. Mężczyzna nie wytrzymuje i ucieka ze swoją nową dziewczyną do Queensland. Jego ucieczka sprawia, że kobieta jest w furii. W końcu jej mąż uciekł i zostawił ją z 2-miesięcznym dzieckiem. Kobieta jest wściekła, chodzi po ulicach i z zaciekłością buja wózkiem, tak że prawie wypadłoby jej z tego wózka. Ktoś to widzi i powiadamia policję, a następnie kobieta zostaje zabrana do szpitala psychiatrycznego. Tam została stwierdzona depresja poporodowa, a następnie lekarze przepisują jej antydepresanty. Po kilku tygodniach kobieta wraca do domu, wciąż jednak nie ma żadnych wieści od swojego męża. Pewnego dnia, cały czas będąc wściekłą na to, że mąż ją zostawił, postanawia wziąć swoją córkę i położyć ją na torach, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. A następnie odchodzi i zostawia tam swoje dziecko na pewną śmierć. Na całe szczęście w pobliżu był tata Abraham, który zauważył całą tę sytuację i w ostatniej chwili podbiegł po dziecko tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. W tym czasie Catherine wróciła do domu, wzięła siekierę i wymachiwała ją wokół głowy, tak jakby chciała rzucić młotem. O całej sytuacji zostaje poinformowana policja. Ponownie udaje się po Catherine i ponownie zabierają ją do szpitala psychiatrycznego. Jednak tym razem kobieta wypisuje się na własne żądanie jeszcze tego samego dnia. Wraca do domu, a następnie postanawia odwiedzić swoich sąsiadów. Puka do drzwi i mówi im, że jej dziecko jest chore i koniecznie muszą ją zawieźć do szpitala. Sąsiedzi się zgadzają i postanawiają pomóc kobiecie w zawiezieniu jej i jej córki do szpitala. Gdy jedna z córek chce wziąć od niej jej córkę, aby pomóc jej wsiąść do samochodu, ta zaczyna być agresywna. Wyciąga nóż i grozi nastolatce. Sekunda robi się wściekła i po chwili jest przy rowerze nastolatki i tnie w nim oponę. Następnie grozi swoim sąsiadom i rozkazuje im, aby zawieźli ją pod dom mamy jej męża. W planach ma jej zabicie. Sąsiedzi nie za bardzo chcą pomóc jej w tym planie. Jakoś próbują z nią się dogadać, jakoś próbują ją opanować. W międzyczasie udaje się w końcu wezwać policję. Na miejsce przyjeżdża 2 policjantów. Akurat w momencie, gdy kobieta grozi wszystkim naokoło, że kogoś zabije. O dziwo, kobiecie nie postawiono żadnych zarzutów, ale ponownie wysłano do szpitala psychiatrycznego. Dosyć szybko można zauważyć pewien schemat, że Catherine w swoim życiu używa przemocy i strachu, aby uzyskać to, czego pragnie. A do tego uwielbia widzieć przerażenie u innych. W tym samym czasie w Queensland nie do końca układało się Davidowi i jego nowej dziewczynie. Dodatkowo, kiedy doszły do niego informacje o tym, co się dzieje z Catherine, mężczyzna postanawia wrócić i pojechać po nią oraz zabrać ze szpitala. Planuje też zabrać swoją mamę oraz swoją córkę Melissę. Wszystko idzie zgodnie z planem i kilka tygodni później przenoszą się do Woodridge w Queensland, by zacząć od nowa. Dave zatrudnia się jako kierowca ciężarówki, a Catherine podejmuje pracę w masarni. Wydaje się, że wszystko im się układa. W październiku 1976 roku David postanawia nawet zorganizować przyjęcie niespodziankę dla swojej żony na 21 urodziny. Catherine jest zachwycona, czuje się jak księżniczka i ta noc jest naprawdę udana. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jedynie mama Davida odczuwa lekki niepokój, dlatego, że gdy trafia do sypialni małżeństwa, zauważa, że Catherine powiesiła sobie nad łóżkiem zestaw swoich noży. Kobietę bardzo to zastanowiło, po co jej te noże i to tak blisko łóżka, i gdy o to ją zapytała, dostała odpowiedź, że na wszelki wypadek, bo może kiedyś będzie ich potrzebowała. W późniejszym czasie pojawia się wiele dziwnych sytuacji. Jedną z nich jest sytuacja, której świadkiem jest siostra Dave'a. Pewnego dnia słyszy, jak mała Melissa bardzo głośno płacze w łazience. Z troski idzie do tej łazienki zobaczyć, co takiego się dzieje. I w tym momencie widzi, że Catherine trzyma dziecko pod kranem z gorącą wodą. Mówi o tym szybko Davidowi, na co on odpowiada, a właściwie prosi, aby mu obiecała, że nigdy nie zwróci uwagi Catherine, bo kobieta zabije ją we śnie, a następnie jego. W 1979 roku małżeństwo przeżywa poważne kłopoty. Dave odkrywa, że Catherine go zdradza, znajduje ją z innym facetem w łóżku. Kobieta błaga go o kolejną szansę, a mężczyzna się zgadza. W efekcie Catherine przekonuje go, że powinni postarać się o kolejne dziecko. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby kobieta stawała się coraz bardziej agresywna, a David coraz bardziej przerażony małżeństwem z nią. Właściwie ma się czego bać, bo wkrótce dochodzi do bardzo poważnego ataku, który prawie kosztował go życia. Pomimo, że Catherine była już w drugiej ciąży, nie przeszkodziło jej to w tym, aby zaatakować mężczyznę. Pewnego dnia, gdy David przyszedł spóźniony do domu, bo zasiedział się z kolegami w pubie, bardzo rozzłościł tym swoją żonę. Kobieta nienawidziła osób, które się spóźniają. I postanowiła ukarać swojego nieposłusznego męża. Czekała na niego z rondlem dłoni. I gdy tylko ten wszedł do domu, zaczęła wściekle go nim uderzać. Na całe szczęście hałas usłyszała ich sąsiadka. Było tak głośno, że była pewna, że zaraz kobieta zabije swojego męża. Gdy zajrzała do nich, zobaczyła, że jest pełno krwi. Jak najszybciej wezwała policję i karetkę. Kolejny tydzień David spędził w szpitalu, a po jego opuszczeniu postanowił wrócić do domu. Ale gdy do niego wrócił, odkrył, że jego żona wcale na niego nie czekała. Spakowała wszystkie jego rzeczy, następnie wrzuciła do wanny, polała benzyną i podpaliła. Mężczyzna chciał to zgłosić na policję, ale kobieta zagrała przed nim bardzo kochającą żonę i ostatecznie nie wniósł żadnej skargi. Wkrótce potem, w marcu 1980 roku, urodziła się ich druga córka Natasza. W tym czasie David był kierowcą ciężarówki. Zdarzało się, że budził się w nocy, a nad nim stała Catherine, która groziła mu, że wie, iż w każdym mieście ma jakąś kobietę i ona go za to zabije. Prawdopodobnie miał, ale oczywiście nie przyznawał się do tego. Był to też czas, w którym sama Catherine znikała z domu na wiele tygodni i nigdy nie było wiadomo, gdzie jest, ani kiedy wróci. Jej gniew był tak ogromny, że wszyscy jej ustępowali i każdy się jej bał, bo gdy nie robili tego, co chciała, musieli obawiać się o swoje życie. W pewnym momencie Catherine uznała, że ma dosyć swojego małżeństwa i postanowiła wrócić ze swoimi córkami do Aberdeen. Jednak długo nie była sama. Poznała tam Dave'a Saundersa, który był robotnikiem, a przy okazji pijakiem, choć miał dosyć ciekawą historię, bo wcześniej był kierowcą Speedwaya i pracował także jako górnik. Poznali się w 1986 roku, ale ich sielanka trwała tylko kilka miesięcy. Pewnego dnia, gdy mężczyzna wrócił do domu, zastał Catherine, która prasowała ubrania i nagle, bez żadnego uprzedzenia, z całej siły uderzyła go żelazkiem w taki sposób, że zostawiła mu ślad na twarzy. Następnie uderzyła go jeszcze kilka razy w głowę. Dlaczego? Bo się spóźnił. A jak już wiecie, Catherine nie akceptowała spóźniania się. Co jednak sprawiło, że mężczyzna pomimo tego wszystkiego został przy niej? Wszystko wskazywało na to, że chodziło jedynie o seks. Jednak wkrótce znów było gorzej. Podczas jednej ze sprzeczek, również z użyciem siły, doszło do tego, że kobieta wybiegła na ulicę. Mężczyzna pobiegł za nią i zobaczył, że łapie jego psa i krzyczy, że go zabije. W tym momencie trzyma nóż przy jego gardle, a następnie podcina mu je. Mężczyzna mógł jedynie patrzeć, jak jego ukochany pies umiera. Następnie zabiera strzelbę i jedzie do swojej siostry bliźniaczki Joy. mówi jej, że właśnie zabiła Dave'a. Właściwie, choć mija się z prawdą, to mówi to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to jakiegoś rodzaju szok, nakręcenie, podekscytowanie, jednocześnie jest to dla niej śmieszne, a po drugie, faktycznie planuje jego śmierć. Mówiąc o tym, chciała się po prostu przekonać, jaka będzie reakcja jej otoczenia, gdy dowiedzą się o jej zamiarach. Po tej sytuacji mężczyzna próbuje się z nią rozstać kilkukrotnie, jednak kobieta nie chce do tego dopuścić, nie chce mu na to pozwolić, nalega, by z nią został. W efekcie chyba robi to całkiem dobrze, bo w czerwcu 1988 roku para wita na świecie swoją córkę. Przyprowadzają się do nowego roku, gdy dziecko ma już około 6 miesięcy. Ale w zasadzie nic się nie zmienia, nic się nie poprawia. Mężczyzna nie wytrzymuje i ucieka z domu do Newcastle, a następnie ukrywa się tam przed Catherine, znajduje pracę i rozpoczyna nowe życie. W tym czasie kobieta wpada w furię. Nienawidzi tego, że ją zostawił. Chce jakoś się zemścić na mężczyźnie i mówi swojej już 2-letniej córce, że jej ojciec nie żyje. W tym czasie cały czas go szuka, bo nie zamierza mu tego wybaczyć, że ją zostawił, ale dla jego córki ma już dawno nie żyć. Catherine nie jest jednak długo sama. Pojawia się kolejny schemat. Rozpoczyna związek z nowym mężczyzną, Johnem Chillingworthem. Zaczynają się spotykać w 1990 roku i po 11 miesiącach na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, a przy okazji pierwszy syn Catherine. W tej relacji jest chyba Catherine trochę inaczej, nie do końca jest nią zachwycona i trochę też mamy inny schemat niż przy poprzednich relacjach, dlatego że pomimo pojawienia się przemocy, pomimo gruźb, pomimo kłótni, mężczyzna nie bał się o swoje życie, nie bał się kobiety. Przyznał po latach, że czasami było ciężko, robiła szalone rzeczy, ale nigdy nic takiego, co sprawiłoby, że czuł, iż jego życie jest zagrożone. Co więcej, w pewnym momencie to nawet Catherine zaczęła go oskarżać, że to on ją napadał, co oczywiście nie było prawdą. Gdy ta relacja staje się dla kobiety niewygodna, postanawia zostawić go z dziećmi, porzuca go. A następnie, gdy mężczyzna próbuje ją odnaleźć, okazuje się, że kobieta znalazła już sobie zastępstwo i w ten sposób poznaje Johna Price'a, z którym wchodzi w nowy związek. Para poznaje się w październiku 1993 roku. Mają wtedy po 38 lat. John również był już rozwodnikiem i miał 3 dzieci. Według Catherine był tym jedynym i nie miała zamiaru już nigdy go wypuścić. Początkowo związek układał im się całkiem nieźle. Tak się przynajmniej wydawało. Rebecca, jedna z córek Johna, uważała, że między nimi jest wszystko w porządku. Nigdy nie widziała, żeby się kłócili. Podobne zdanie miała Rosemary, jego druga córka. I uważała, że oczywiście każdy z nich ma swoje wady, ale jakoś tam sobie radzili. Jednak w pewnym momencie te złe cechy Catherine zaczęły coraz mocniej wychodzić, a córki Johna z dnia na dzień zaczęły obserwować niewielkie drobiazgi, niewielkie zmiany, które wydarzały się każdego dnia, jak choćby złe traktowanie psa przez Catherine. Można było zauważyć, że powtarza się ten sam wzór, co we wcześniejszych relacjach Catherine, tylko tym razem nie zaszła w ciążę. Ale była przemoc, były kłótnie, były groźby, a na jego ciele było wiele blizn. Do jednego z takich kluczowych momentów dochodzi po 18 miesiącach, kiedy w trakcie kłótni zdenerwowany mężczyzna, właściwie zmuszony do jakiegoś takiego wyjaśnienia, dlaczego w ogóle jest z Catherine, mówi jej, że jest z nią tylko dla seksu. To oczywiście bardzo ją zdenerwowało. Do tego mężczyzna jest bardziej oporny niż jej poprzedni partnerzy. Nie chce się zgadzać na jej zachcianki. nie chce robić tego, czego ona chce, w efekcie postanawia skrzywdzić jego dzieci. Ma syna i dwie córki. Te córki mają wtedy 13 i 14 lat. I gdy pewnego dnia wróciły do domu, kobieta usadziła je przy stole i powiedziała, że musi im coś wyznać, bardzo ważnego. Mianowicie, że ich ojciec tak naprawdę nie jest ich ojcem, a ich mama sypia z kimś innym i one są efektem takiej właśnie relacji. Oczywiście nie była to prawda, a jedynie sposób Catherine na zadanie bólu bliskim Johna. To wszystko zaczęło sprawiać, że John miał dosyć. Mieszkali w jego domu i marzył już tylko o tym, aby wywalić Catherine z tego domu. Mówił nawet o tym znajomym, że chciałby się jej pozbyć. Ale Catherine w swojej wyobraźni uważała, że to jest jej dom i absolutnie nie da się z niego wyrzucić. Do któregoś dnia znalazła w jego domu testament i zobaczyła, że cały swój majątek zostawia swojej byłej żonie i dzieciom, zażądała od niego 10 tysięcy dolarów w ramach jakiegoś zadośćuczynienia. Mężczyzna stwierdził, że nie ma takiej opcji, na co kobieta postanowiła, że go ukarze. Wyciągnęła kamerę i zaczęła filmować między innymi apteczkę, którą mężczyzna przyniósł kiedyś z pracy. Przyniósł to oczywiście takie delikatne słowo, no bo tak naprawdę ukradł ją z pracy, wziął ją sobie po prostu do domu, a następnie wysłała ten film na policję i do szefa Johna. Mężczyzna został zwolniony i jako 43-latek stał się bezrobotny. Ale gniew kobiety cały czas był na wysokim poziomie. W pewnym momencie powiedziała nawet swojej córce Nataszy, że jeśli John jeszcze raz coś zrobi takiego, co ją zdenerwuje, to tym razem czeka go po prostu śmierć. Mężczyzna też widział, że kobieta jest coraz bardziej nabuzowana, że coś się prawdopodobnie wydarzy. Zaczął nawet przeczuwać, że jego życiu coś zagraża. Jednocześnie jego bliscy nie rozumieli, dlaczego dalej z nią jest po tym wszystkim, dlaczego się na to wszystko zgadza. Do tego Catherine miała już dzieci w wieku szkolnym, które cały dzień były poza domem. W efekcie kobieta siedziała przez większość czasu sama w domu i miała naprawdę dużo czasu na pielęgnowanie swojej złości. John tak naprawdę bał się odejść od Catherine nie tyle ze względu co na siebie, ile ze względu na swoje dzieci, bo wiedział, że kobieta jest zdolna do wszystkiego. Do tego w tym czasie, gdy miała tyle wolnego czasu, oglądała jakieś horrory i wszystko, co było w jakikolwiek sposób związane ze śmiercią. Zrobiła sobie nawet w domu takie swoje miejsce na realizację dziwnego hobby, bo zrobiła tam sobie taki pokój śmierci. Wszędzie było pełno czaszek, jakieś skóry, trofea, maczety. Wisiały narzędzia do tortur i na ścianie, i na suficie. Wszędzie były głowy zwierząt. Generalnie, jak się tam wchodziło, to miało się wrażenie, że kobieta ma obsesję na punkcie śmierci. Ale właściwie, jak już słuchacie tej historii, to pewnie zorientowaliście się, że ta obsesja zaczęła się już od najmłodszych lat. Do tego dochodziło to, że kobieta uwielbiała, jak się jej ludzie bali. Interesował ją także sadyzm. Oglądała coraz więcej filmów z tego zakresu, w tym także pornograficznych, i snuła swoje chore fantazje. W 1999 roku 44-letnia wtedy Catherine desperacko chciała zatrzymać przy sobie swojego ukochanego mężczyznę, gdy ten robił wszystko, by się od niej uwolnić. Już wtedy przeczuwał, że jest coś nie tak, że być może to ostatnie dni jego życia. Do tego nie należały one do najprzyjemniejszych. W sobotę, przed tym jak jego życie miało się skończyć, mieli ogromną kłótnię, która ostatecznie skończyła się wizytą policji. W poniedziałek poszedł do pracy i po raz pierwszy pokazał swoim kolegom, do czego zdolna jest jego partnerka. Miał pełno ran po dźgnięciu nożem. We wtorek ponownie poszedł do pracy i tym razem zgłosił się do szefa, gdzie opowiedział mu o swoich problemach z Catherine. i że nie wie, jak się od niej uwolnić, ale będzie próbował. Zgłosił nawet sprawę o napaść do sądu, ale na decyzję w tej sprawie musiał czekać 3 tygodnie. Bał się, że do tego czasu umrze. Nie wiedział jednak, że stanie się to tak szybko. Koledzy z pracy doradzali mu, aby nie wracał w takim razie już do domu i został po prostu na noc gdzie indziej. Ale powiedział im, że musi wrócić do domu, bo jeśli tego nie zrobi, to ona skrzywdzi jego dzieci. W międzyczasie Catherine fantazjowała o tym, co zamierzała zrobić. Kupiła sobie taki seksowny, czarny, obcisły kostium, a następnie wybrała do domu swojej córki Nataszy, aby nakręcić pewnego rodzaju film pożegnalny. Ucałowała swoje dzieci, wyprzytulała je i złożyła pewnego rodzaju oświadczenie, ostatnią swoją wolę, nagrała testament. O 23:30 wróciła do domu. W tym czasie mężczyzna już dawno spał. Obejrzała chwilę telewizję, wzięła prysznic i włożyła swój kostium, który wcześniej tego dnia zakupiła, a następnie poszła do łóżka. Obudziła Johna i uprawiali seks. Ostatni w ich życiu. Nie wiadomo, czy mężczyzna zmarł późno w nocy 29 lutego 2000 roku, czy we wczesnych godzinach 1 marca. Niezależnie od tego, wynik był taki sam. Gdy po udanym seksie mężczyzna poszedł do toalety, a następnie wrócił do łóżka, kobieta postanowiła zadać mu cios nożem. Najpierw zgnęła go 2 razy, a potem kolejnych 35. Łącznie zadała mu 37 ciosów. A przynajmniej na tym zakończyło się oficjalne odliczanie, choć mogło być ich więcej. Następnie przeciągnęła jego martwe ciało na korytarz, pozostawiając długi ślad krwi. I udała się do kuchni, gdzie dokonała najbardziej makabrycznej zbrodni, jaką dokonała kobieta w Australii. Następnego dnia koledzy Johna dosyć szybko zaczęli się martwić, że nie przyszedł do pracy. Był osobą, która zawsze przychodziła do pracy, nigdy się nie spóźniała bez uprzedzenia, a do tego przychodził najczęściej jako pierwszy. Dosyć szybko pojawiły więc się wątpliwości, jakiś niepokój, zwłaszcza, że co chwilę do niego dzwonili, a ten nie odbierał. Wiedząc o jego trudnej sytuacji w domu, postanowili wezwać policję, a ta pojechała sprawdzić, co się z nim dzieje. Kiedy weszli do domu, znaleźli śpiącą Catherine na łóżku. Było to około 9 rano. Wokół niej było pełno opakowań po lekach, więc dosyć szybko założyli, że kobieta musiała połknąć ogromną liczbę tabletek. Gdy na miejsce dojeżdżał detektyw, Catherine właśnie zabierano do szpitala. Mężczyzna próbował się zorientować, co się właściwie stało i czy są jacyś świadkowie. Następnie udał się obejrzeć dom w środku. A to, co tam zobaczył, było dla niego bardzo szokujące i nie mógł uwierzyć, że mogła tego dokonać jedna kobieta. Oprócz tego, że w domu było pełno krwi, bo w końcu kobieta zadała tyle ciosów Johnowi, to okazało się, że następnie postanowiła zdjąć z niego skórę, pokroić jego ciało, a niektóre części ugotować, w tym głowę. Detektyw dokonał takiej obserwacji w tym miejscu. W kuchni zauważył garnek, który był pełen płynu, a na jego powierzchni można było zidentyfikować skórę ludzkiej głowy i kilka gotowanych warzyw. Niedaleko zauważył naczynie do pieczenia, w którym znajdowały się inne części ciała. Zauważył tam także pewną ilość płynu i resztki upieczonych warzyw. Na stole zauważył 2 przygotowane posiłki. Na każdym talerzu były 2 kawałki gotowanego mięsa, pieczone ziemniaki, pieczona dynia, cukinia, kapusta, żółty kabaczek i sos. Pod każdym z talerzy znajdowała się kartka papieru z wypisanym nazwiskiem. Na tych kartkach znajdowały się dane dzieci Johna. Kawałki mięsa, które przypominały zwykłe mięso, okazały się ludzkim mięsem. Na ławie kuchennej detektyw dostrzegł kilka interesujących go przedmiotów. Wśród nich był elektryczny czajnik, który miał wokół rączki plamy krwi. Była tam też obieraczka do warzyw i obierki w warzyw, które wcześniej widział. Niedaleko leżała też deska do krojenia, a obok niej był żółty nóż. Jego rękojeść była poplamiona krwią. Zauważył także mały czarny nóż, również poplamiony krwią, i 4 puste blistry z lekami. Na stole stał pusty kufel piwa, paczka czerwonych papierosów i czarny portfel zmarłego. Niedaleko dostrzegł także kamień do ostrzenia noży. Na podłodze pozostał także krwawy odcisk wykonany stopą. Plamy krwi znajdowały się także na lodówce i klamkach drzwi. Zabity mężczyzna został znaleziony bez skóry i bez głowy. Właściwie nie było kompletne, bo dosyć sporo zostało odcięte z jego ciała. Na dywanie wokół jego ciała było pełno krwi. Właściwie jak tylko wchodziło się do domu, to już było pełno tej krwi. Krew była wszędzie. Zmarły leżał na plecach ze skrzyżowanymi nogami u stóp. Lewa kostka znajdowała się na prawej. Jego ramię było wygięte w nienaturalny sposób pod kątem około 45 stopni. Pod lewym nadgarstkiem znaleziono pustą plastikową butelkę o pojemności 1,25 litra. Niedaleko jego ciała znaleziono także zabarwiony krwią żółty nóż o długości 31 cm. W niektórych miejscach widać było jego narządy. Na ciele od razu się dało zauważyć wiele ran, które potem było bardzo ciężko policzyć. Ciało zostało oskurowane w taki sposób, który od razu prowadził śledczych do przekonania, że osoba odpowiedzialna za to miała odpowiednie umiejętności w tym zakresie. Na podstawie plam krwi na dywanie udało się ustalić, że zmarły został oskurowany przed dekapitacją. Zresztą na dywanie był wyraźny zarys głowy. Badanie okolic szyi wykazało, że głowę usunięto bardzo ostrożnie i dosyć precyzyjnie ostrym narzędziem. Po tym jak kobieta nałożyła porcję posiłku, który przygotowała dzieciom Johna, prawdopodobnie nałożyła też posiłek sobie. Nie ma 100% pewności, czy faktycznie zjadła ten posiłek, ale wszystko na to wskazywało. Oczywiście taka historia od razu była sensacją i nie trwało długo, jak te informacje przedostały się do mediów. Gdy siostra jej pierwszego męża Davida przeczytała o tej sytuacji, od razu miała przeczucie, że to Catherine. Ale jej mąż zaczął ją pocieszać, że na pewno nie, że chyba nie byłaby aż tak stuknięta. Jednak parę godzin później jej przeczucia się potwierdziły, bo główną podejrzaną była Catherine Knight. W pierwszej kolejności policja postanowiła porozmawiać z synem Johna, Jonathanem, czyli najstarszym z jego dzieci, ale nikt za bardzo nie wiedział, jak przekazać to jego nastoletnim córkom. W efekcie zdążyły się już o tym wszystkim dowiedzieć z gazet. Poszły od razu do swojej mamy i zapytały, czy to prawda. Ona im to potwierdziła. Przez następne 6 dni Catherine była hospitalizowana. Twierdziła, że nie ma pojęcia, co się stało, ale 2 rzeczy wskazywały na to, że jest w to wszystko zamieszana. Po pierwsze, jej historia i przede wszystkim chciwość i taka zachłanność w stosunku do Johna oraz to, że jedna z bliskich jej osób, nie zostało to ujawnione, która to była, zeznała po prostu przeciwko niej. W następnej kolejności kobieta stwierdziła, że ona po prostu nie może sobie nic przypomnieć, zanik pamięci. Nie przyznała się do tego, że go zabiła, jedynie potwierdziła, że faktycznie w przeszłości, a dokładniej 6 miesięcy wcześniej, zdarzyło jej się dźgnąć go nożem. Według niej było to tak, że on rozmawiał przez telefon, ona zmywała, miała akurat nóż czy tam widelec w ręce i niechcący wymierzyła w niego i dźgnęła go. Stało się to dlatego, że wtedy miała nowe okulary i nie do końca dobrze widziała. Oczywiście nikt jej w to nie uwierzył. Sekcja zwłok wykazała, że kiedy mężczyzna został oskurowany, już nie żył. Zdjęcie skóry kobieta rozpoczęła prawdopodobnie od jego obojczyków, przecięła poziomo wzdłuż ciała od ramienia do ramienia, a następnie zaczęła precyzyjnie ściągać jego skórę. Zrobiła to tak precyzyjnie, że udało jej się zdjąć całą skórę w jednym kawałku, łącznie z włosami, twarzą, uszami, nosem, ustami i narządami płciowymi. Według patologa sądowego, doktora Timothy'ego Lyonsa, który przeprowadzał tę sekcję zwłok, cała procedura oskurowania doświadczonej osobie zajęłaby około 40 minut. Pomimo wyników sekcji zwłok, Catherine cały czas zaprzeczała, że pamięta cokolwiek z tamtej nocy. Naturalnie po tym, jak została podleczona w szpitalu, trafiła na oddział psychiatryczny, gdzie miała zostać podleczona z powodu rzekomej próby samobójczej i ostatecznie 6 marca została wypuszczona. Na jej niekorzyść przemawiało także to, że w jakiś dziwny sposób tego samego wieczoru, kiedy prawdopodobnie zabito Johnny'ego, zalogowała się na jego konto i pobrała $1000. Jej proces miał się rozpocząć w październiku 2001 roku. Ostatecznie kobieta postanowiła przyznać się do winy, a według psychiatrów, którzy dokonali na niej odpowiedniej obserwacji, była całkowicie zdrowa psychicznie, kiedy dopuściła się morderstwa. W sądzie została pokazana inscenizacja zbrodni. Dla oglądających ten film był to jeden z najgorszych, jaki można było sobie wyobrazić. Na całe szczęście oszczędzono tego widoku bliskim Johnny'ego. 18 października 2001 roku została uznana za winną morderstwa i skazana na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sędzia w swoim oświadczeniu podkreślił, że w trakcie procesu nie zauważył niczego, co mogłoby złagodzić ogrom jej przestępstwa. Według niego ostatnie minuty życia Johnny'ego musiały być dla niego naprawdę traumatycznym przeżyciem, podczas gdy dla niej był to czas całkowitej radości. Według sędziego Catherine stanowi stałe zagrożenie dla społeczeństwa, a jedyną właściwą dla niej karą jest dożywocie i nie należy brać pod uwagę żadnej możliwości zwolnienia warunkowego. Catherine została umieszczona w pojedynczej celi. W 2006 roku postanowiła odwołać się od wyroku, ale został jej wniosek oddalony. W 2010 roku z policji odszedł detektyw, który zajmował się tą sprawą. Jednak jego trauma pozostaje z nim do teraz i w zasadzie do dziś musi chodzić do psychologa. Powiedział, że nigdy nie widział gorszej zbrodni niż wtedy, chociaż minęło już tyle lat. Został też u niego zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. Proces Catherine Knight był dla Australii przełomowy, bo nigdy wcześniej nie skazano kobiety na dożywocie, ale też nigdy wcześniej żadna kobieta nie dopuściła się tak okropnej zbrodni. Kobieta otrzymała przydomki takie jak Cannibal Katie, Australia's Hannibal Lecter czy Nana, jeżeli chodzi o samo więzienie. Co ciekawe, przez współwięźniów jest opisywana jako troskliwa i bardzo taka opiekuńcza. Ale według autora Sydney, Jamesa Phelpsa, który napisał książkę o Catherine zatytułowaną Green is the New Black, jest ona w więzieniu znana jako królowa pszczół. Rządzi po prostu tam w tym więzieniu, rozwiązuje spory, uwielbia robić na drutach i co ciekawe, stała się bardzo religijna. I właściwie do dzisiaj toczą się dyskusje, czy Catherine faktycznie zjadła części swojego partnera po tym, jak ugotowała mu głowę i części ciała? Czy jednak zostało to już napompowane? Mimo wszystko gdzieś jednak dominuje to przekonanie, że faktycznie doszło do kanibalizmu. Obecnie w więzieniu pracuje w sekcji sprzątającej i choć jest dobrą kucharką, to raczej jest mało prawdopodobne, aby została kiedyś dopuszczona do pracy w kuchni. I z takich ciekawostek na koniec, właściwie jeden z jej partnerów, dokładniej ten trzeci, z którym miała syna, jedynego swojego syna, czyli Chillingsworth, wcale nie ma jej nic do zarzucenia, a nawet umożliwia spotkania Catherine z synem. Znaczy syn już jest zapewne pełnoletni. Mimo wszystko uważa, że ona nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa i że właściwie to może warto byłoby jej dać drugą szansę. Sama Catherine marzy o tym, aby kiedyś wyjść i po prostu spotkać się jeszcze raz ze swoimi dziećmi, poznać swoje wnuki i zakosztować życia. Jednak to oczywiście już nigdy się nie stanie. I to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Przyznam, że była ona dla mnie dosyć wstrząsająca, dlatego że pierwszy raz właściwie miałam do czynienia ze sprawą, w której kobieta była kanibalem. Wiem, że zdarzały się takie pary, ale nie kojarzyłam sprawy, w której właśnie tylko kobieta była takim drapieżcą, tak mi się to skojarzyło. Zaskakujący jest dla mnie też dobór tych mężczyzn w jej życiu, że oni właściwie pomimo całej tej grozy, którą gdzieś wyczuwali w relacji z nią, po prostu zostawali, akceptowali to. Przecież no generalnie byli mężczyznami, więc powinni być od niej silniejsi, a jednak potrafiła ich zdominować. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, jak wy ją postrzegacie, czy też was jakoś tak szokuje to, czego dokonała ta kobieta. Dajcie też znać, czy może kojarzycie jakieś podobne sprawy, bo przyznam szczerze, że ja za wielu spraw, w których kobiety były kanibalami, to nie kojarzę. Jeżeli coś wam przechodzi do głowy, to dajcie znać w komentarzu. Na grupie powoli dochodzimy do 10 tysięcy osób. I tak jak obiecałam, gdy pojawi się 10 tysięcy osób, to spotkamy się na live'ie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie mi albo tutaj w komentarzu, albo w przypiętym poście na grupie. Przypominam, że grupa nazywa się Kryminalne Historie i teraz dodałam do niej końcówkę Strefa True Crime, dlatego że stworzyłam stronę, która brzmi tak samo, w sensie nazywa się Kryminalne Historie i nie chciałam, żeby wam się to myliło. Przy okazji zapraszam was też do śledzenia mnie na tej stronie na Facebooku. Przypominam też, że niedługo będziemy mieli nasze pierwsze wyzwanie, w którym do wygrania będzie, myślę, dosyć atrakcyjna nagroda, bo będzie to pierwszy gadżet, jaki stworzyłam dla, powiedzmy, fanów, myślę, Kryminalnych Historii. Wiem, że już właściwie niedługo będę go miała realnie w domu i będę mogła ocenić, czy faktycznie jest tak, jak powinno być. No ale słowo się rzekło. Kto będzie najlepszy, ten dostanie nagrodę. A jeżeli was ciekawi, jak można ją dostać, jak można ją wygrać, to zapraszam do zapisania się na newsletter. Linka znajdziecie m.in. na mojej stronie, którą wam na początku już mówiłam i którą też znajdziecie w opisie. No dobra, troszkę się rozgadałam, trochę było tych informacji, ale sporo się dzieje i chciałam, żebyście mniej więcej kojarzyli, co teraz warto obserwować. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a ja życzę wam miłego dnia, dobranoc i do usłyszenia.